bez barier.
Około 500 000 wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju od października ubiegłego roku, czyli od momentu, kiedy to świadczenie jest przyznawane. W naszym regionie o tak zwane 500+ dla niesamodzielnych zawnioskowało do ZUS już około 20 000 osób. Niestety nie wszystkie te osoby otrzymują świadczenie. Niektóre z nich dlatego, że nie spełniają kryteriów, ale większość dlatego, że wciąż nie zakończyła się procedura orzekania o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jest 8 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier przypomnimy, komu przysługuje świadczenie uzupełniające i wyjaśnimy, skąd biorą się problemy z jego przyznawaniem. Zapraszam.
Bez Barier w Polskim Radiu Białystok.
O świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat, czyli są dorosłe i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. 1600 zł to jest obecnie, ale w związku z waloryzacją rent i emerytur ta kwota została podniesiona do 1700 zł, więc od 1 marca te osoby, którym przysługuje pełne świadczenie, nadal będą otrzymywać 500 zł, czyli generalnie wysokość świadczenia przyznanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych się nie zmieni. Naszym gościem jest dziś rzecznik prasowa białostockiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani Katarzyna Krupicka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Katarzyno, przypomnijmy zasady przyznawania tego świadczenia. One są takie same dla wszystkich ubezpieczonych, niezależnie czy jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy jest to KRUS, czy organy orzekające tak zwanych służb mundurowych. I te 500 000, o których powiedziałam na początku, to dotyczy tylko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Generalnie w całym kraju tych wniosków jest ponad 700 000, więc uprawnionych osób, albo takich, które uważają, że są uprawnione, to jest rzeczywiście rzesza. Ale przypomnijmy te podstawowe zasady. Komu i ile?
Pani Alicjo, podała pani już praktycznie wszystkie warunki, które należy spełnić, żeby otrzymać to świadczenie, więc tak się zastanawiam nad swoją obecnością. Ale faktycznie osoba musi mieć skończone 18 lat, to jest pierwszy warunek. Środki, które otrzymuje, czyli środki publiczne, nie mogą przekroczyć 1600 zł. Oczywiście musi zamieszkiwać jeszcze na terenie Polski. To jest jeden warunek, o którym żeśmy nie wspomnieli, i ta niezdolność do samodzielnej egzystencji. I tutaj warto by było powiedzieć o tym, że te 1600 zł to jest taka kwota, do której maksymalnie możemy uzupełnić to świadczenie, bo jest to świadczenie uzupełniające. Ta kwota może być od 500 zł, do w dół odejmujemy każdą złotówkę z naszego świadczenia, które pobieramy. Jeżeli mamy świadczenie w wysokości 1100 zł, to otrzymujemy pełne 500 zł. Jeżeli mamy świadczenie w wysokości 1400 zł, to otrzymujemy tylko 200 zł. I tak jak wspomnieliśmy już, od 1 marca zmieni się ta kwota. Kwota uzupełnienia zostanie oczywiście na wysokości 500 zł, ale podwyższone zostaną emerytury i renty, czyli te najniższe świadczenia. One będą wynosiły 1200 zł.
Mówimy tutaj o przysługujących świadczeniach. To są nie tylko renty i emerytury. I tu musimy to wyraźnie bardzo powiedzieć, żeby nie było nieporozumień. Chodzi o wszystkie świadczenia
finansowane ze środków publicznych, więc mogą być to też zasiłki wypłacane przez miejskie ośrodki pomocy, właśnie świadczenia wypłacane przez ZUS, świadczenia wypłacane przez KRUS, przez wszystkie instytucje zajmujące się wypłatami emerytur i rent. Wszystkie te świadczenia, które mają taką funkcję stałą. Jeżeli ktoś otrzymuje jakąś jednorazową wypłatę w formie, dajmy na to, zasiłku pogrzebowego, czy jednorazowe wsparcie z opieki społecznej, wówczas to świadczenie nie jest brane pod uwagę.
Nie jest brane też pod uwagę to, co zarobimy pracując.
Oczywiście.
Ponieważ to
jeżeli wynajmujemy mieszkanie, również możemy te pieniądze, które otrzymujemy za najem mieszkania, nie wliczać do tego przychodu.
Mamy całą listę tych świadczeń, które są wliczane do tej kwoty 1600 od 1 marca 1700 zł. To jest prawie 80
ogromny katalog.
Pozycji, jest to ogromny katalog, więc nie dziwne, że ktoś może się pomylić i wtedy być zdziwionym, że nie przysługuje mu to świadczenie. Jakie dokumenty trzeba dostarczyć, starając się o przyznanie świadczenia uzupełniającego?
Tak naprawdę dokumentów składamy bardzo niewiele, bo podstawowym dokumentem jest wniosek, który oczywiście musimy wypełnić i tam zawrzeć nasze podstawowe dane typu imię, nazwisko, PESEL, imię ojca, adres korespondencyjny. Takie dane, które każdy wniosek praktycznie zawiera. Również w tym wniosku musimy właśnie wskazać te wszystkie świadczenia, które otrzymujemy, finansowane ze środków publicznych, podając oczywiście instytucję, z której otrzymujemy takie świadczenie oraz kwotę brutto. Oprócz tego, do tego wniosku bardzo ważne jest, żebyśmy dołączyli druk OL9. To jest druk, który wystawia nam lekarz, jeżeli oczywiście nie mamy orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Bo jeżeli mamy orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, to należy dołączyć orzeczenie.
Nie, nawet nie należy dołączać takiego orzeczenia, ponieważ jeżeli jest to świadczenie, jeżeli jest... To badanie przeprowadzone przez lekarza orzecznika ZUS-u, to na pewno u nas w naszych aktach taki dokument będzie się znajdował. Jeżeli z kolei było to orzeczenie, które przeprowadził lekarz orzecznik innej instytucji, KRUS czy też instytucji mundurowych, wówczas takie orzeczenie dobrze by było do nas dołączyć, bo ono też uprawnia do przyznania świadczenia. Bo czasami zdarza się taka sytuacja, że pobieramy świadczenie z dwóch instytucji, a dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest właśnie przez ZUS. Wówczas do nas trzeba taki dokument dołączyć. Ale jeżeli nie mamy orzeczenia odnośnie niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, to oczywiście musimy dołączyć dokument, który wypełni nam lekarz. I najlepiej, jeżeli dołączymy pełną, kompletną i jak najbardziej bogatą dokumentację lekarską. Ponieważ lekarze, jeżeli będą mieli dostęp do pełnej historii naszej choroby, wszystkich badań, rehabilitacji oraz tego, co się dzieje z naszym stanem zdrowia, będą mogli przeprowadzić jak najszybciej to badanie, nawet nie wzywając nas na komisję lekarską, tylko od razu przeprowadzając takie badanie zaocznie.
Krótko mówiąc, jeżeli mamy dobrze udokumentowane wszystko, to że jesteśmy niezdolni do samodzielnej egzystencji, to nie trzeba będzie stawiać się na badaniu przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie samej dokumentacji lekarze orzekną. I w zasadzie to jest najlepszy, najszybszy i najwygodniejszy sposób, żeby uzyskać...
I dla państwa, i dla nas, ponieważ nie trzeba czekać. Takie wnioski, które zawierają naprawdę bardzo tą bogatą dokumentację, są na pewno szybciej rozpatrywane niż te, które niestety będą musiały, te osoby, które będą musiały stawić się na badanie lekarza. Czasami zdarza się tak, że lekarz leczący zaznacza, że osoba nie może przyjechać na badanie, więc tutaj występuje dla nas dodatkowe obciążenie w takiej formie, że lekarz niestety musi się pofatygować w to miejsce, gdzie dana osoba przebywa i wówczas przeprowadzić to badanie.
Czy można uzupełnić, jeżeli ktoś już złożył wniosek, dostarczył dokumentację, okazuje się, że musi poczekać, a jeszcze gdzieś w szufladzie jest dokumentacja z powodu, dokument udowadniająca inne choroby, inne schorzenia. Czy można dołączyć jeszcze dodatkowo, uzupełnić ten wniosek?
Zawsze, w każdym momencie możemy przynieść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na salę obsługi klienta dokumentację i medyczną, i inne dokumenty, które będą wpływały na to, czy będziemy mieć prawo, bądź też nie do tego świadczenia, ale wówczas ten akt zostanie wyjęty z tej kolejki oczekujących i jeżeli osoby sprawdzające tę dokumentację stwierdzą, że na podstawie tych dołączonych dodatkowych dowodów można przyspieszyć przeprowadzenie badania, czy właśnie to badanie może odbyć się zaocznie, na pewno warto o tym pomyśleć. Wówczas oczekiwanie na wydanie decyzji i na orzeczenie może być znacznie skrócone.
Pani Krażyno, powiedziała pani, że nie zawsze osoba ubiegająca się o świadczenie uzupełniające może sama przyjechać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czyli te dokumenty wszystkie mogą być złożone przez kogoś z rodziny, przez kogoś bliskiego, zaprzyjaźnionego, może pełnomocnika być to, może czy być to, opiekuna.
Tak, pełnomocnik, może być to przedstawiciel ustawowy, może być to również osoba, która opiekuje się taką osobą niepełnosprawną. Mamy taki dokument, który można pobrać z naszej strony internetowej, można również pobrać na naszej sali obsługi klienta. Jest to upoważnienie PEL, które jednorazowo upoważnia nawet osobę do złożenia wszystkich dokumentów i załatwienia wszystkich formalności związanych właśnie z tego typu świadczeniem. My zdajemy sobie sprawę z tego, że o to świadczenie ubiegają się osoby chore, które często mają problem z dojazdem do nas, które po prostu nie mogą do nas przyjechać.
Są po prostu niezdolne do samodzielnej egzystencji, co bardzo często łączy się z tym, że nie są w stanie.
Nie są w stanie dotrzeć do nas, więc również od października, jeżeli są na tyle sprawne, że mogą obsługiwać komputer, zostały też uruchomione elektroniczna możliwość składania wniosku, więc można to również zrobić, nie wychodząc praktycznie z domu, ale jeżeli chcą złożyć to przez kogoś, bądź też osobiście, to można zawsze to zrobić właśnie przez pełnomocnika, bądź przez przedstawiciela.
Orzekanie, to jest ten najtrudniejszy moment. Mamy złożony wniosek, ale brakuje nam orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które jest absolutnie niezbędne.
To prawda.
Nie mamy tylu dokumentów, aby lekarze orzecznicy mogli orzec ową niezdolność zaocznie czy przy jakimś skróconym badaniu, więc trzeba poddać się badaniu lekarskiemu przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tu zaczynają się trochę schody. 20 tysięcy wniosków, ile już udało się tych orzeczeń wystawić?
Wniosków, które zostały do nas złożone i do tych wniosków były już dołączone orzeczenia, było tylko około 20%, więc naprawdę jest to ułamek w porównaniu do tego, jak duża praca przed naszymi lekarzami, którzy niestety muszą wydać pozostałe orzeczenia, żeby osoby, które ubiegają się o to świadczenie, miały po prostu do niego prawo. Ale szczerze powiedziawszy, zbliżamy się już do połowy wydanych orzeczeń, więc można powiedzieć, że widzimy światełko w tunelu i na pewno będzie coraz lepiej. Wniosków wpływa już zdecydowanie mniej niż wpływało na samym początku, bo na dzień dzisiejszy zauważamy, że tych wniosków dziennie jest około 30-40, więc to już nie są takie setki, które tak naprawdę wpływały do nas codziennie w miesiącu październiku czy też listopadzie. Więc
niemniej wciąż nowe osoby
tak, się jak najbardziej
zwracają pojawiają o przyznanie tego świadczenia.
Więc musimy niestety uzbroić się w cierpliwość i zrozumieć też lekarzy, którzy muszą...
Nie zatrudnialiście dodatkowych.
Staraliśmy się, ale no jest to praca trudna, więc nie każdy lekarz chce się zdecydować na to, żeby decydować o losie świadczenia jakiegoś człowieka, więc mamy taką rzeszę lekarzy, jaką mamy. Jest ona niewielka i niestety muszą oni sobie poradzić z tymi wszystkimi orzeczeniami i radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. Pracują bardzo ciężko i bardzo długo, ale jeszcze troszeczkę cierpliwości i myślimy, że za kilka miesięcy wybrniemy już z tej ogromnej ilości akt, które mamy i będziemy pracować w miarę na bieżąco. A w tej chwili niestety od kilku, nawet do kilkunastu tygodni musimy poczekać na wydanie takiego orzeczenia.
Te opóźnienia, czy to czekanie, czy ta kolejka dotyczy nie tylko oczywiście tych osób, które ubiegają się o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ponieważ to, że wpływają te wnioski, nie zwalnia lekarzy orzeczników od badania i orzekania o na przykład niezdolności do pracy, czy tych wszystkich badań, które są niezbędne do świadczeń innych niż renta.
Tak jak zawsze wpływały do nas wnioski o rentę z tytułu niezdolności do pracy, czy też o rentę socjalną, czy o dodatek pielęgnacyjny. One w dalszym ciągu w takich samych ilościach, jakie były przedtem, są też, a to, co dała nam ustawa z 1 października odnośnie świadczeń uzupełniających, spowodowało, że o wiele większa ilość jest osób do przebadania. Więc te wszystkie osoby, które złożyły jakikolwiek wniosek, niestety w tej chwili będą miały opóźnienie w tym, jak mogłyby być załatwione, gdyby nie te świadczenia uzupełniające. Musimy wszyscy cierpliwie poczekać, a na pewno jeszcze trochę i dobrniemy do takiej sytuacji, że będzie to się odbywać na bieżąco.
Czyli około 3 miesięcy czekamy na nie większość więcej orzeczeń, niezależnie od tego, czy to jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, czy orzeczenie o niezdolności do pracy, czy orzeczenie o
dodatku pielęgnacyjnym,
czy potrzebie dodatku pielęgnacyjnego. No to uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy. A kiedy już otrzymamy orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, to dalej się samo toczy, czy jeszcze trzeba coś do wniosku dołączać?
Nie, już nie. W momencie, kiedy jesteśmy oczywiście zadowoleni z opinii, którą wydał lekarz orzecznik, czyli orzeczenie jest pozytywne, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, wówczas tylko czekamy na uprawomocnienie się tego orzeczenia, a trwa to 14 dni, bo w ciągu 14 dni, jeżeli nas nie zadowala nasze orzeczenie, możemy złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej i po 14 dniach Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych wydaje już decyzję stwierdzającą, jaka jest wysokość tego świadczenia, bo jeżeli pobieramy jakieś świadczenie, to oczywiście nie musi być to kwota 500 zł, bądź też przyznaje jednorazowe świadczenie w takiej wysokości, jeżeli nie ma wpłaconego żadnego świadczenia, to wypłaca w pełnej wysokości. Jeżeli pobieramy jakieś świadczenie, to jest wypłacane w tym samym terminie, w którym dana osoba pobiera czy emeryturę, czy też rentę, w jednym przekazem, a jeżeli tylko będzie to płacone pojedyncze świadczenie, wówczas zostanie nadany jakiś termin płatności i co miesiąc ta osoba będzie otrzymywała.
Od kiedy?
Od początku miesiąca, w którym spełniamy wszystkie warunki. Jeżeli spełniliśmy wszystkie warunki w dacie złożenia wniosku, to możemy liczyć na to, że od początku miesiąca otrzymamy wyrównanie świadczenia, nawet jeżeli czekamy te 3 czy nawet 4 miesiące. Jeżeli złożyliśmy wniosek w styczniu, a zostaniemy przebadani powiedzmy w marcu i otrzymamy świadczenie już z wypłatą, czy pod koniec marca, czy nawet na początku kwietnia, to na pewno otrzymamy je z wyrównaniem od 1 stycznia.
Czyli to nie jest aż tak ważne, kiedy zostaniemy przebadani, tylko ważne jest, kiedy
złożyliśmy
wniosek.
Tak.
Dlatego jeszcze te osoby, które nie złożyły wniosku, to warto, żeby się
oczywiście
pośpieszyły, dlatego że nie otrzymają świadczenia od października ubiegłego roku, niestety.
Czasami niektóre osoby myślą tak, że jeżeli ustawa weszła w życie 1 października, a one bez względu na to, kiedy złożą wniosek, otrzymają wyrównanie od momentu wejścia przepisu w życie, to jest niestety nieprawda. Najważniejszy jest termin złożenia wniosku.
Jeżeli złożymy... Nieważne jest tutaj, czy było to orzeczenie o samodzielnej egzystencji, czy nie. Z urzędu nie. Się po prostu nie dostaje. Trzeba wypełnić
wniosek
i złożyć go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeszcze raz przypomnijmy zasadę złotówka za złotówkę, bo ponieważ wydaje się, że tutaj jest najwięcej nieporozumień.
Złotówka za złotówkę to jest taka zasada, która dotyczy tych osób, które przede wszystkim pobierają jakieś świadczenia. Bo jeżeli ktoś składa wniosek i nie ma żadnych świadczeń wypłacanych ze środków publicznych, wówczas ta zasada nie obowiązuje.
Otrzymuje
od nas pełną kwotę 500 zł. Od tej kwoty nie ma żadnych potrąceń, nie ma podatku, nie ma żadnej składki. To jest pełna kwota wypłacanych 500 zł. Jeżeli z kolei wypłacane jest jakieś świadczenie, czyli czy emerytura, czy renta, i jest ona wyższa niż 1100 zł, to każda złotówka, która przekracza tą kwotę 1100 zł, jest odbierana z tego dodatku 500 zł. Czyli mamy emeryturę 1200 zł, czyli 100 zł przekracza naszą minimalną 1100, to z dodatku 500 zł zabieramy również te 100 zł. Maksymalnie może być wypłacane 1600 zł, a od 1 marca 1700.
I jeszcze przypomnijmy, co to jest niezdolność do samodzielnej egzystencji. Żeby słuchacze mogli się zastanowić, czy podlegają temu warunkowi.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji to taka niezdolność, gdzie osoba potrzebuje opieki drugiej osoby w podstawowych czynnościach życia codziennego, gdzie potrzebuje pomocy przy zrobieniu zakupów, przy zwykłej codziennej obsłudze. Jeżeli taka osoba nie radzi sobie w codziennym życiu, wówczas określana jest jako osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji.
Przy tym nie oznacza to, że to musi być osoba obłożnie chora bądź leżąca, ponieważ to nie wyczerpuje tego, co rozumiemy jako samodzielną egzystencję.
A co jest bardzo ważne, osoby, które pobierają dodatek pielęgnacyjny, a ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę z tym dodatkiem i nigdy nie były badane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, one z urzędu nie otrzymają tego świadczenia uzupełniającego. One również muszą być przebadane, mimo to, że do ich świadczeń jest wypłacany ten dodatek.
A dodatek jest wypłacany?
Z tytułu wieku.
Z tytułu wieku i z urzędu, tu nie
tak
trzeba.
Jest.
Więc dodatek z urzędu, a po świadczenie uzupełniające trzeba
złożyć wniosek
i być przebadanym. To jeszcze raz przypominamy. Wniosek.
Tak.
Najlepiej z bardzo dobrym opisem lekarskim i dobrą dokumentacją medyczną.
Tak jest.
Przeszukajmy
jak najwięcej dokumentów medycznych.
Jeszcze szuflady, bo być może jest tam coś, czego nie dołączyliśmy. I czekamy na decyzję i liczymy pieniądze.
Oczywiście.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy Białostockiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia za tydzień.